A w Warszawie, i Krakowie, i w całej Polsce jest godzina 7:35, a za oceanem jest noc, a tam w Stanach Zjednoczonych następuje mobilizacja Polonii, zarówno w Nowym Jorku, jak i w Chicago, jak i w Los Angeles. Przy telefonie jest Krzysztof Zawitkowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mobilizacja Polonii w Stanach Zjednoczonych dotyczy czego?
No, jesteśmy zmobilizowani, ponieważ widzimy olbrzymie zagrożenia, które płyną z tytułu tej słynnej ustawy 447, która wprowadza kompletnie nowe pojęcia zarówno w zakresie podmiotów prawa międzynarodowego, jak i zmienia system prawny, porządek prawny, jak istnieje w krajach kręgu kultury łacińskiej, gdzie prawo własności jest przekazywane tylko dwutorowo albo na drodze spadkowej lub pokrewieństwa. I ta ustawa, która stanowi olbrzymie zagrożenie dla Polski, bo nakłada na rząd amerykański zasadę ubiegania się o reparacje, nazywam to w cudzysłowie reparacjami, dla wspólnot religijnych w Stanach Zjednoczonych od pokrewnych lub podobnych wspólnot w innych krajach, na przykład w Polsce. I uważamy, że ona stanowi olbrzymie zagrożenie nawet dla bytu państwowego, dlatego że żądania są tak niebotyczne i tak nieprawdopodobne tych grup, że one po prostu nie pozwolą na istnienie samodzielnej gospodarki polskiej.
Rząd polski i politycy, głównie Prawa i Sprawiedliwości, mówią o tym, że to jest taki wewnętrzny akt amerykański, to nie ma nic wspólnego z polskim prawem, my nie czujemy żadnego zagrożenia ze strony tej ustawy 447, a Polacy w Stanach Zjednoczonych uważają inaczej.
No, my zdajemy sobie sprawę lepiej z realiów amerykańskich. Wiemy również to, że rząd amerykański posiada instrumenty takie, które mogą wywierać naciski na władze polskie i na ustawodawców polskich, żeby doprowadzić do satysfakcji właśnie tego prawa według myśli jego twórców. Wiadomo dzisiaj doskonale, że jedyna siła, która broni w tej chwili suwerenności Polski, to jest ta krew amerykańska, to jest ta krew tych żołnierzy, którzy tutaj są. Rosja, czy Federacja Rosyjska może sobie lekceważyć Ukrainę, Polskę, czy inne kraje, natomiast nie jest w stanie sprostać i lekceważyć siłę amerykańską. Jakakolwiek agresja, która by wiązała się ze stratą tejże krwi amerykańskiej, może wywołać wprost nie do skalkulowania reperkusje i odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych. O tym Rosjanie doskonale wiedzą. I ten instrument, ta gwarancja amerykańska, która, zresztą obecność żołnierzy amerykańskich na terenie Polski datuje się wstecz do roku 2014, kiedy to właśnie Polonia wywarła nacisk na prezydenta Obamę i skłoniła go do rozpoczęcia rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce w ramach sojuszu natowskiego. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to argument bardzo silny i mogą być wywierane naciski coś za coś. I może być zaistnieć taka sytuacja, że rząd amerykański zacznie wywierać naciski. Zresztą wywiera je już. Wiemy o tym, że pan Pompeo, będąc w Warszawie, wypowiadał się o tych sprawach w rozmowach z ministrem spraw zagranicznych, panem Czaputowiczem. Potem było wystąpienie expose pana ministra Czaputowicza, które my odebraliśmy pozytywnie, jakkolwiek trzeba zdawać sobie sprawę z grozy sytuacji, z realnego zagrożenia, które istnieje. Jeżeli dopóki ta ustawa będzie po pierwsze dotyczyła Polski, po drugie będzie miała wpływ na politykę amerykańską wobec Polski, no to stanowi ona zagrożenie. Dlatego my, świadomi tego i znając dobrze sytuację w Stanach Zjednoczonych, występujemy przeciwko temu. I to będzie miało różne formy, zarówno od łagodnej perswazji, jaką reprezentuje pan prezes Frank Spuła i zarząd główny Kongresu Polonii Amerykańskiej, do bardziej radykalnych i często nawet kontrowersyjnych wystąpień działaczy polonijnych, którzy jednoczą się, to właśnie podkreślić, tak jak zjednoczyliśmy się po to, żeby zebrać 9 milionów podpisów za przystąpieniem Polski do NATO, bo taką ilość podpisów zebraliśmy, o czym doskonale wiedział prezydent Stanów Zjednoczonych i kongres, to jest olbrzymia siła. Dzisiaj chcemy również zademonstrować, znaczy w niedzielę, prawda, będziemy demonstrować naszą postawę wobec tej ustawy. Zarówno o konieczność wyjęcia Polski spod tej kurateli ze względu na implikacje w innych umów międzynarodowych zawartych, czy to przez Republikę Federalną Niemiec ze społecznością żydowską w Stanach Zjednoczonych, czy też pomiędzy rządem PRL i Stanów Zjednoczonych i różnymi innymi aktami, których Polska dokonała w latach 90. O gminach wyznaniowych i tak dalej. Pomimo tego wszystkiego mam pełną świadomość tego, że ta sprawa nie może być odłożona. Tutaj jeszcze jest jeden element gry, panie redaktorze, a mianowicie bardzo na przeszkodzie w naszych działaniach stoi fakt, że Polska do tej pory nie posiada ustawy o restytucji mienia zagrabionego, gdzie te sprawy mogły być przecięte, uregulowane raz na zawsze. My w swoich kontaktach z przedstawicielami polityki polskiej wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na konieczność zaistnienia takiej ustawy, która by po prostu odwróciła ten proces, który wprowadził PRL. No i to są te sprawy, o których my myślimy z głęboką troską, tak jak zresztą Polonia myślała zawsze o Polsce z głęboką troską. Dlatego na polach Radzymina i Lwowa przedstawiciele Polonii lali krew w obronie Rzeczypospolitej w 20 roku. Wkrótce będziemy obchodzić stuletnią rocznicę przybycia Błękitnej Armii do Warszawy po to, żeby stanęła właśnie na polach Radzymina i Lwowa i broniła ramię w ramię z urodzonymi w Polsce tej niepodległości i suwerenności. Tak dzisiaj również wiemy o tym, że bez gwałtownego protestu przeciwko tej dyskryminacyjnej ustawie, która jest, my nazywamy goofy law, głupie prawo, to sprawy mogą pójść w kierunku, który będzie kompletnie kontrolowany.
Zaczęliśmy rozmowę od stwierdzenia, że następuje mobilizacja Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale jak wielka to będzie manifestacja? W ilu miastach będą zbierali się Polacy i na jaką frekwencję liczą organizatorzy?
No, wszystko jest możliwe. Jest bardzo, bardzo silna, bym powiedział, propaganda pośród wielu aktywnych działaczy polonijnych, zarówno zrzeszonych w Kongresie Polonii Amerykańskiej, jak i w innych organizacjach. Powstała przez Coalition of Polish Americans. To organizacja stricte polityczna, która działa na rzecz Polonii i Polski, jak również w innych mniejszych organizacjach, klubach, zrzeszeniach, organizacjach harcerskich i tak dalej. Jest bardzo duża mobilizacja. Jak wielu przyjdzie demonstrujących, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, ale wydaje mi się, że może to się okazać bardzo ważnym elementem do przebudzenia na nowo Polonii, która właśnie tak ładnie i tak aktywnie włączała się w tę akcję przyjęcia Polski do NATO i ponownie pobudzi się i tutaj powiem szczerze, Instytut Polonii jako to przywództwo intelektualne Polonii chce tę Polonię mobilizować dla pracy, dla Polski i dla siebie samej zresztą, tak samo.
A czy powstał jakiś list do prezydenta Donalda Trumpa i w jaki sposób te informacje o tych manifestacjach mają trafić do Białego Domu?
No więc są powstała deklaracja taka właśnie sygnowana przez Kongres Polonii Amerykańskiej, przez Instytut Polonii i szereg innych organizacji i to zostanie dostarczone prezydentowi Trumpowi, który, to jest dziwna sprawa, bo prezydent Trump jest znany ze swoich sympatii dla Polski i dla Polaków, prawda, a mimo wszystko podpisał tę ustawę 447. I tu muszę dodać, że zimny prysznic przyszedł na rządzącą w zeszłym roku jeszcze partię republikańską i na prezydenta Trumpa, ponieważ według naszych badań, tak zwanych exit polls, myśmy doszli do takiego stwierdzenia, że Polacy nie wzięli udziału w ostatnich wyborach, które miały miejsce na jesieni ubiegłego roku. I to był najlepszy list, dlatego że prezydent Trump zdaje sobie sprawę z tego, że bez poparcia Polaków może nie zostać wybrany. Może będzie, a może nie będzie ponownie. Więc jest to argument bardzo istotny i wydaje nam się, że wreszcie może nastąpić przełom w tej polityce i może nastąpić po pierwsze wyłączenie Polski z tej ustawy 447, może nawet całkowite jej obalenie też jest możliwe, ponieważ ona narusza porządek prawny nawet w Stanach Zjednoczonych. Mogą nastąpić różnego rodzaju oskarżenia ze strony czy to Indian, czy to innych grup religijnych. Najróżniejsze. Nawet rząd polski może wystąpić o zwrot połowy Manhattanu, który Kongres Stanów Zjednoczonych przyznał Tadeuszowi Kościuszce w uznaniu jego zasług. A później miało być to przeznaczone według testamentu Kościuszki na wykupowanie murzynów. Miasto Nowy Jork nigdy tego nie zrobiło. Dwóch murzynów zostało tylko wykupionych, a reszta, czyli połowa Manhattanu powinna być zwrócona Polsce w tym układzie. Jeżeli wprowadzimy prawo dziedziczenia mienia bezspadkowego, tak zwanego, to znaczy bez dziedziczenia, no to znaczy się dziedziczyć mogą również grupy religijne, społeczne, kluby towarzyskie i tak dalej, i tak dalej. To jest olbrzymie naruszenie prawa. I w tym tkwi cała siła. Teraz pytanie jest, na ile my potrafimy to udokumentować i przedstawić prezydentowi. Wydaje mi się, że mamy zupełnie dobre i mocne argumenty, które powinny dotrzeć do Białego Domu.
Na przykład?
Zarówno natury moralnej, prawnej, jak i politycznej. Trzeba jeszcze jedną rzecz pamiętać, że w systemie polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec Europy Polska odgrywa zasadniczą rolę obok Wielkiej Brytanii i Izraela. I o tym trzeba pamiętać. Dlatego to jest bardzo silny argument w rękach rządu polskiego wobec Stanów Zjednoczonych. Bo bez Polski nie obronią się ani Niemcy, ani Portugalia. A jeżeli Polska będzie mocna i będzie w stanie się obronić ewentualnej możliwości agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, bo to jest to zagrożenie, prawda? To wówczas i te inne kraje również się obronią. I to są te argumenty, które my podnosimy w naszych kontaktach, czy to z politykami amerykańskimi, jak kongresmenami, senatorami, czy wręcz z administracją prezydenta Trumpa.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Zawitkowski, Coalition of
dziękuję
Polish
bardzo.
American, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 7:48. I w Poranku Wnet szybko przenosimy się na ulicę Kijowa, studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, tym razem prosto z kijowskiego dworca kolejowego, bo tutaj Kijów już od rana tętni życiem i oczywiście znowu o wyborach, bo zostały opublikowane najnowsze badania, tym razem grupy Rating, ale nie przynoszą one jakichś takich wiadomości, które mogłyby zmienić wyobrażenie o tym, co może wydarzyć się w najbliższą niedzielę. Wciąż liderem sondaży pozostaje Wołodymyr Zełenski, ponad 26, prawie 27% respondentów deklaruje, że jest gotowy gotowych na niego zagłosować. Poroszenko i Julia Tymoszenko w tym badaniu uzyskują taki sam wynik, 17%, i wygląda na to, że to właśnie pomiędzy nimi w najbliższych godzinach będzie toczyć się walka o to, kto wejdzie do drugiej tury i zmierzy się z komikiem, aktorem Wołodymyrem Zełenskim. Anatolij Chrycenko uzyskał prawie 10%, podobnie jak i kandydat związany z byłą Partią Regionów Jurij Bojko. On może liczyć na 9,5%. Co szósta osoba wciąż jeszcze nie wie, na kogo będzie głosować. Przedwyborcze sondaże jednak nie wierzy Julia Tymoszenko. Wczoraj w wywiadzie dla telewizji 1+1, wczoraj o tej telewizji więcej opowiadałem, należy ona do oligarchii Ihora Kołomojskiego, Julia Tymoszenko stwierdziła: bądźcie absolutnie spokojni. Wiecie, że rankingi i sondaże są absolutnie kupione i są to techniki wyborcze. Proszę cały kraj, by nie zwracano na nie uwagi. W tym samym wywiadzie Julia Tymoszenko zapewniła, że w razie porażki nie będzie nowego Majdanu ani żadnego powstania. O tym też rozmawialiśmy, jak może wyglądać ta druga tura i co zrobią ci kandydaci, którzy będą rozczarowani wynikiem wyborczym. No więc Julia Tymoszenko już zapowiada, że swoich zwolenników nie zamierza wyprowadzać na ulicę. Na pewno na ulicę wyprowadzi ich. Natomiast dzisiaj, bo dzisiaj pod Soborem Michajłowskim stoi potężna scena i na godzinę 15 ukraińskiego czasu Julia Tymoszenko właśnie tam zaprasza swoich zwolenników. Nawet jednak jeśli nie będzie Majdanu kolejnego, nie będzie protestów i rewolucji, to właściwie mamy przedsmak tego, co może się wydarzyć. Od kilku dni widzimy w mediach ukraińskich silne takie ataki na poszczególnych kandydatów. Pojawiają się kolejne informacje, które w jakiś sposób kompromitują czy obciążają kandydatów. Media zarzucają Wołodymyrowi Zełenskiemu, że w swojej deklaracji na przykład nie wykazał posiadania we Włoszech willi, która miała kosztować ponad 3 miliony euro. Jego sztab odpowiada, że wykazał firmę, która jest właścicielem tej willi, a samej willi nie musiał pokazywać. Natomiast agencja prasowa Union, która znowu należy do Ihora Kołomyskiego, bo ukraińskie media dosyć łatwo przypisać do poszczególnych biznesmenów czy oligarchów, ta właśnie agencja prasowa informuje, że ukraińska prokuratura generalna oskarżyła 98 osób, w tym 12 wysokich urzędników ministerstw, banku centralnego, osób z bliskiego otoczenia prezydenta Poroszenki o powiązania z biznesmenem Kurczenką. To osoba, która z kolei miała uczestniczyć w takim całym systemie prania brudnych pieniędzy z tak zwanego układu rodziny Janukowycza. Wśród tych oskarżonych mieli się znaleźć między innymi były szef sekretariatu prezydenta Poroszenki, Borys Łoszkin, obecny zastępca szefa sekretariatu prezydenta. To bardzo poważne oskarżenia, ale jednocześnie ta agencja powołuje się na jednego z prokuratorów prokuratury generalnej Ukrainy. Natomiast rzecznik tej prokuratury tych oskarżeń nie potwierdza. No ale jak wiemy, dzisiaj już jest ostatni dzień wyborczej kampanii, w związku z tym wszystkie oskarżenia, które dzisiaj padną, będzie ciężko odwołać, przynajmniej przed najbliższą niedzielą w nocy. Pojawił się z kolei program Schemy, w którym dziennikarze wskazują na Ihora Kononenkę. To bardzo bliski partner biznesowy i polityczny prezydenta Petra Poroszenki. Jemu z kolei zarzucają uczestnictwo w aferach.
No i to się zdarza codziennie. Nagle niknie głos Pawła Bobołowicza. Nie będziemy rozszyfrowywać, dlaczego tak się dzieje. Wszystko idzie dobrze, ale za chwilę, to już się Państwo do tego przyzwyczajają, za chwilę głos Pawła wróci na antenę, bo przecież musimy zrobić ten fantastyczny sondaż dotyczący nastrojów, które dziś panują na dworcu głównym w Kijowie. Paweł Bobołowicz wróci na antenę, jest godzina 7:54 i to właśnie się teraz dzieje. Z powrotem słyszymy dworzec w Kijowie. Pawle?
Tak, rozumiem, że przez chwilę niestety nie było mnie słychać, to tylko powiem, że wszystkie te sprawy ucichną dzisiaj po godzinie 24, wtedy rozpocznie się cisza wyborcza na Ukrainie. Wybory natomiast Ukraińcy będą mogli głosować w niedzielę od godziny 8 do 20, a oficjalne wyniki tego, co wydarzy się w pierwszej turze, będą dopiero 10 kwietnia.
Tyle czasu będą Ukraińcy liczyć głosy wyborcze?
Na pewno sondaże i informacje będą wcześniej. Ja przypomnę, że w wyborach bierze udział 39 kandydatów, więc one w jakiś sposób są pewnie bardziej skomplikowane i to jest mowa o tych oficjalnych wynikach, bo druga tura jest zaplanowana na 21 kwietnia. Zapewne dojdzie do tej drugiej tury, no ale z wynikami też zobaczymy, jak to będzie, bo jednak te takie ciężkie wybory na Ukrainie mają różną historię.
To co, Paweł, przystępujemy do naszej sondy.
Tak jest, to spróbujemy porozmawiać, może mi się uda. Wybacz te, dobrego dnia. Скажіть, будь ласка, ви вже знаєте, за кого будете голосувати в неділю?
Можливо, є два варіанти, мабуть, Гриценко або Порошенко.
Rozmawiam z młodymi osobami, które czekają tutaj na pociąg. Pani mówi, że prawdopodobnie zagłosuje albo na Anatolija Hrycenkę, albo na prezydenta Petro Poroszenkę. A dlaczego jak raz na tych kandydatów?
Просто, якщо проаналізувати статистику, за кого голосує, то ну, більше шансів цих кандидатів.
Pani mówi, że zagłosuje po prostu ze względu też na statystykę, który z tych kandydatów będzie miał większe szanse wygrać. A kto je najbliższej zagrozy, na wasze mnienie, w tych wyborach?
Насправді загроз дуже багато поганих кандидатів, але найбільшою, мабуть, Тимошенко, Бойко і якісь такі.
Zapytałem się, kto jest największym niebezpieczeństwem w tych wyborach. Pani mówi, że w ogóle jest bardzo dużo niebezpieczeństw, jeśli chodzi o te wybory, a największym, jako osoby najbardziej niebezpiecznej w tych wyborach, wymienia Julię Tymoszenkę i Julia Bojkę. Z Witki wy? Wracajcie się doma?
Nie, my tylko przyjechali.
A państwo przyjechali tutaj z obwodu lwowskiego, dopiero właśnie co przyjechali do Kijowa, ale to wstygnęte za hołosowaty.
Tak, zwyczajnie, my powernemy się 31.
Dużo dziękuję. A państwo mówią, że wrócą i zdążą zagłosować w swoim domu 31 w najbliższą niedzielę. Wy wrze znajdziecie, na kogo budete głosować? Teraz rozmawiam z innym panem.
Nie, w dany moment nie.
A wrze załyszyłeś się tylko bukwalno 3 dnia?
Zieleński, naверно. Zieleński, naверно.
A pytam się następnej osoby, pan też jeszcze nie jest do końca zdecydowany, ale w momencie, kiedy przypominam, że zostały już tylko 3 dni głosowania, mówi, że na pewno będzie to Zełenski. A dlaczego Zełenski?
Думаю, może poradę, choć nawet w Ukrainie.
Pan ma nadzieję, że właśnie ten kandydat może doprowadzić do porządku w Ukrainie, ale nie ma niejako doświadu politycznego.
Doświadu nie ma, ale... Думаю, в даний момент хоч щось поміняється.
А ви дивилися фільм «Слуга народу»?
Дивився.
Це на тій підставі ви думаєте, що це добрий кандидат?
Та ні. Не на тій підставі.
Próbuję docisnąć, jak Wołodymyr Zełenski może dać sobie radę z tym przywróceniem porządku w kraju. Pytam się o to doświadczenie polityczne. Pan rzeczywiście potwierdza, że kandydat jego nie ma doświadczenia politycznego. Oglądał natomiast też film Sługa Narodu. To ten serial komediowy, w którym Wołodymyr Zełenski gra prezydenta, ale mówi, że to nie serial go przekonał do tego, żeby na Wołodymyra Zełenskiego zagłosować. Tutaj panowie proponują taksówki tym, którzy przyjechają i spróbują porozmawiać z taką osobą. Скажіть, будь ласка, ви знаєте вже, на кого будете голосувати?
Знаю.
Хто це буде?
Ігор Смішко.
А чого якраз Ігор Смішко?
Тому що він мені подобається, його програма подобається.
А що є такого в тому програмі, що вам подобається?
Ну, він візь...
No i znowu Paweł Bobołowicz na chwilę zgubił się i głos swój na stacji głównej w Kijowie. I znów cierpliwie czekamy, nawet Antoni Opaliński cierpliwie czeka z przeglądem prasy na powrót głosu Pawła Bobołowicza. Te sądy wskazują na to, że rzeczywiście podzielone jest społeczeństwo ukraińskie, że za chwilę przekonamy się, a właściwie nie za chwilę, bo oficjalnie 10 kwietnia, jak powiedział Paweł Bobołowicz, przekonamy się o tym, kto wejdzie do drugiej tury, a 21 kwietnia przekonamy się, kto zostanie prezydentem ukraińskim. Myślę, że mimo tych wszystkich sondaży, mimo tego całego napięcia, bym u bukmachera postawił na obecnego prezydenta Ukrainy. Paweł Bobołowicz wrócił na antenę. Rozmowa twoja z panem, który pomaga ludziom złapać taksówkę, została przerwana. Wiemy, że głosuje zupełnie na innego kandydata. Co to za kandydat?
Igor Smieszko. Tak, to kandydat. Liczyć na to, że wejdzie do drugiej tury. To były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, kandydat, który krytykuje przede wszystkim Anatolija Grycenkę. Być może też ma taką pełnić rolę w czasie tej kampanii. Igor Smieszko, pan tutaj twierdził, że na niego zagłosuje, bo to osoba, która nosiła mundur i ma szansę doprowadzić też do porządku na Ukrainie. Ten element przywracania porządku na Ukrainie powraca często w rozmowach z osobami, które mają podjąć w najbliższą niedzielę decyzję wyborczą. Przypomnę, że wybory odbywają się w tą niedzielę. Ukraińcy wybierają spośród 39 kandydatów i na pewno dojdzie do drugiej tury. To możemy powiedzieć z całą pewnością, ale nie wiemy, kto do tej drugiej tury wejdzie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Studio Kijów i Paweł Bobołowicz na antenie Poranka Wnet w dwóch stolicach i w dwóch prędkościach. Prędkość słyszalna i prędkość niesłyszalna. Jest godzina 8:01.